Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jakieś 8 dni po tych naukach wziął ze sobą Jezus Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nimi rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W tej chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie. I w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto Słowo Pańskie. Jezus zabiera 3 spośród swoich uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, i wychodzi na górę, żeby się modlić, jak mówi Ewangelia. 8 dni wcześniej po raz pierwszy mówił swoim uczniom, że będzie wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez arcykapłanów i uczonych w piśmie i będzie zabity, ale że 3. dnia zmartwychwstanie. I wówczas 8 dni wcześniej mówił im dalej, że każdy, kto chce być jego uczniem, powinien przekraczać samego siebie, brać codziennie swój krzyż i iść za nim. Po takich naukach 3 uczniowie są świadkami niezwykłego wydarzenia, objawienia się chwały Jezusa w kontekście całej historii zbawienia biblijnego Izraela. Gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Modlitwa, czyli komunikacja z Bogiem, przemienia. I to jest przesłanie tej sceny. Przemienia twarz Jezusa i to, co jest na Nim. Podczas modlitwy ukazuje się to, kim Jezus jest naprawdę. Ukazuje się chwała Boga w Nim. Ukazuje się to, że jest Synem Boga, że jest w Nim chwała, wspaniałość Boga, która promieniuje z Jego twarzy i która przenika wszystko, co jest na Nim. W tej scenie przenika Jego ubiór. To wydarzenie ma znaczenie wzorca w odniesieniu do tych wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa. Gdy się modlą, gdy naprawdę komunikują się z Bogiem, stają się podobni do Jezusa. Przez modlitwę i przez styl życia, inspirowany nauczaniem Jezusa, Jego Ewangelią, pod wpływem wiary w Jezusa jako Syna Bożego, doświadcza się własnego przemienienia na drogach swojego ziemskiego życia. Doświadcza się smaku chwały Boga mimo wszystko i przez wszystko, cokolwiek się nie wydarza. I dalej mówi Ewangelia, że 2 mężów rozmawiało z Jezusem. W Jego chwale byli to Mojżesz i Eliasz. Co to znaczy, że rozmawiają z Jezusem Mojżesz i Eliasz? Co to znaczy w świetle tradycji wiary biblijnego Izraela? Obie te postaci są w historii zbawienia Starego Testamentu narzędziami i świadkami koronnymi zbawczej obecności Boga w historii Izraela i świata. Pierwsza postać ze spotkania z Jezusem na górze Jego przemienienia to Mojżesz. Był on posłany przez Boga kilkanaście wieków wcześniej, przed Chrystusem, aby poprowadzić lud Izraela, zagrożony w swoim istnieniu, od przestrzeni śmierci w Egipcie do przestrzeni życia w ziemi obiecanej przez Boga jako bezpieczne miejsce do życia. Tora Mojżesza, począwszy od Księgi Wyjścia przez kapłańską liczb i powtórzonego prawa, opowiadają o tych wydarzeniach i o roli Mojżesza i obecności zbawczej Boga przez niego. Przez Mojżesza Bóg także nauczał, nie tylko wyprowadził swój lud z przestrzeni śmierci, ale nauczał go na górze Synaj, gdy zawierał przymierze na życie. Nauczał mądrości życia i mądrości na życie, aby zachowali wolność i godność, którą im podarował, wyprowadzając z Egiptu, a zachowają ją, jeżeli będą żyć według przykazań, według słów Boga na życie i zachowają więź z Nim w przymierzu. Bóg związał się wówczas z Izraelem na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza przymierzem, to znaczy więzią gwarantowaną na życie. Pierwszym i podstawowym dokumentem przymierza był Dekalog. Historia wybawienia Izraela z Egiptu była jednak częścią większej historii zbawienia w Biblii. Historii zbawienia wszystkich ludzi, która ukazała się wybitnie już w przymierzu z Noe, gdzie po raz pierwszy Bóg zawarł przymierze ze wszystkimi ludźmi, przymierze gwarancji życia. A potem w wybraniu Abrahama miało się stać błogosławieństwem wszystkich ludzi na ziemi, dzięki wybraniu przez Boga. Ta historia z Mojżeszem, Izraelem z Egiptu jest zatem częścią większej historii. Po to Bóg wybiera pojedyncze postaci i lud Izraela, żeby zanieśli Jego błogosławieństwo życia do wszystkich ludzi. To Mojżesz i to, co reprezentuje na górze przemienienia Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Ci, którzy znają tę historię zbawienia, rozumieją tę scenę z Mojżeszem. Ta historia zbawienia związana z Mojżeszem nie jest w biblijnym sensie jedynie historycznym wspomnieniem, ale wzorcem zbawczego działania Boga w ogóle. Nie tylko w biblijnych czasach, ale także w całej pobiblijnej historii ludzi, także i w naszych czasach, także i z nami. To, co działo się wówczas z Mojżeszem, dzieje się cały czas przez ludzi, których Bóg wybiera, podobnie w każdej epoce historii świata. A druga postać ze spotkania z Jezusem na górze. Co przez tę drugą postać mówi Ewangelia, to prorok Eliasz. Bóg wybrał Eliasza ponad 8 wieków wcześniej przed Chrystusem, aby był posłańcem Bożego zbawczego słowa w ówczesnej historii Izraela. A była to historia szczególnego wiarołomstwa wobec przymierza z Bogiem, sprzymierzania się z poganami, dobrobytu, który jednak był okupiony asymilacją do świata, a nie związywaniem się z Bogiem. Była to krótkowzroczna polityka dobrobytu i pomyślności. Eliasz wówczas był bardzo osamotnionym świadkiem prawdziwości Boga i Jego przymierza, grzechów ówczesnego Izraela. Reprezentuje tutaj w scenie Ewangelii na górze przemienienia Jezusa historię zbawczego działania Boga przez proroków w ogóle, bo w kolejnych epokach historii Izraela biblijnego, od Księgi Jozuego do Księgi Malachiasza, Bóg działał przez proroków, czyli posłańców słowa. Jego słowo miało moc zmieniania historii. Ta długa historia zbawczej interwencji Boga, bieżące losy biblijnego Izraela za pośrednictwem proroków, posłańców mocy Bożego Słowa, nie jest w biblijnym sensie jedynie historycznym wspomnieniem. Ta historia idzie dalej i w kolejnych epokach pobiblijnej historii ludzi, także i dziś, także i w naszych czasach, dzieje się naprawdę i dotyczy nas. Ten fakt Ewangelii dzisiejszej, że ci dwaj, Mojżesz i Eliasz, rozmawiają z Jezusem, oznacza, że w Nim i przez Niego spełnia się cała historia zbawienia Starego, Pierwszego Przymierza. Od ksiąg Tory Mojżesza, od Księgi Rodzaju, począwszy przez wszystkie prorockie księgi, księgi historyczne i prorockie z imionami proroku. Ten fakt Ewangelii, że ci dwaj, Mojżesz i Eliasz, rozmawiają z Jezusem w Jego boskiej chwale, oznacza, że Mojżesz, Eliasz i Jezus to ciągłość i jedność historii zbawienia, którą prowadzi Bóg, a nie dwie wykluczające się historie Mojżesza, Eliasza i Jezusa, bo tak się właśnie stanie. Stanie się rozszczepieniem i rozdziałem zamkniętym dla wielu. Historia Mojżesza i Eliasza i oddzielona zostanie od Jezusa. I tak jest u wielu po dziś dzień. Podczas gdy Mojżesz, Eliasz i Jezus to ciągłość i jedność historii zbawienia, którą prowadzi Bóg z Izraelem i ze wszystkimi ludźmi na świecie, ze wszystkimi ludami. Także treść rozmowy dzisiejszej Ewangelii jest bardzo znamienna. O czym rozmawiają Mojżesz, Eliasz i Jezus? Według relacji Ewangelii mówią oni z Jezusem o Jego odejściu, które ma się dopełnić w Jeruzalem. To odejście Jezusa oznacza wypełnienie całej Jego mesjańskiej misji zbawienia, a dokona się ono przez cierpienie i śmierć Jezusa jako Syna Bożego. I to kieruje słuchaczy dzisiejszej Ewangelii do zapowiedzi przyjścia ostatecznego proroka, którego zbawczą misją miało być cierpienie za grzeszników, wzięcie na siebie ich win i wyzwolenie ich od odpowiedzialności za grzechy. Wyzwolenie ku życiu. Taką właśnie wiadomość o kimś takim, który ma przyjść, kazał głosić Bóg nieznanemu nam z imienia prorokowi ponad 5 wieków wcześniej, w 6 wieku przed narodzeniem Chrystusa, w czasie wygnania babilońskiego, w czasie, gdy Jerozolima była spustoszona, świątynia zniszczona. Ta niesłychana wiadomość o kimś takim, który miał być wyzwolicielem, biorąc na siebie wszystkie winy, wszystkie grzechy ludzi, została włączona do księgi wcześniejszego o 2 wieki proroka Izajasza. Według tej zapowiedzi Boga wówczas w misji cierpienia i śmierci tego ostatecznego proroka i posłańca Boga, sługi Boga, Bóg objawić miał swoją chwałę i dokonać ostatecznego zwycięstwa, życia nad śmiercią, uratowania wszystkich ludzi. Jeśli będą w więzi z tym posłańcem, z tym ostatecznym prorokiem, z Mesjaszem. Posłuchajmy jeszcze raz tej zapowiedzi, która rozległa się 500 lat wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa. 52 rozdział i 53 księgi Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy, wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać. I była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Na kim się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Zgardzony, odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Ale on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my za skazańca go uznaliśmy, chłostanego przez Boga i zdeptanego, ale on był przebity za nasze grzechy, zdruzgosany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjący. Za grzechy mojego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, a w śmierci swojej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy, w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swojej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu ich nieprawości, on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępcą, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. To właśnie, co było zapowiadane ponad 500 lat wcześniej, spełniło się w Jezusie. To On był tym, który tak cierpiał i Jego cierpienie i śmierć miały takie znaczenie spełnienia się tego Słowa Boga. Ten tekst z Księgi Izajasza stał się kluczem rozumienia znaczenia cierpienia i śmierci Jezusa w Jerozolimie, że to cierpienie i Jego śmierć nie były przegraną, ale spełnieniem misji od Boga. I w tym kluczu zostały napisane Ewangelie o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który cierpiał, umarł na szubienicy krzyża i zmartwychwstał w Jerozolimie. I dalej w scenie dzisiejszej Ewangelii Piotr i towarzysze, gdy się ocknęli ze snu, ujrzeli chwałę, a Piotr mówił: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Piotr jest oszołomiony tym, co widzi na górze przemienienia. Jeszcze nie rozumie i nie wie, co mówi. Jeszcze nie pojął znaczenia głosu Boga, który odezwał się po raz kolejny: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I gdy Jezus dopełni swoją mesjańską misję zbawienia w Jerozolimie przez swoje cierpienie, przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, Piotr i pozostali uczniowie nareszcie zaczną rozumieć Jezusa. Zaczną być świadkami Jego cierpienia i Jego zmartwychwstania. To historia, która idzie dalej. To nie tylko wtedy się wydarzyła. To nie tylko Piotr i uczniowie ówcześni, ale to także i my, na drogach tego świata, będziemy nareszcie rozumieć Jezusa, kiedy dzień po dniu zrozumiemy, że to, co w oczach ludzi jest porażką i klęską, może być misją od Boga i zbawienia. Ale tego należy się dowiedzieć od samego Boga w modlitwie na swój temat i na temat innych ludzi, którzy cierpią podobnie. Jaki jest cel tego wydarzenia przemienienia na górze, chwalebnego przemienienia Jezusa, którego świadkami są Jego najbliżsi uczniowie? Co Jezus chciał uzyskać, zaprowadzając ich na górę i dając im zobaczyć tę rzeczywistość swojej chwały w kontekście całej historii zbawienia od Mojżesza przez Eliasza aż do Niego. Otóż uczniowie Chrystusa mieli zobaczyć, że w Nim jest chwała Boga, zwycięska i zbawcza. Mieli to zobaczyć już teraz w drodze do Jerozolimy z Nim, bo gdy tam dojdą, zobaczą Jego poranioną i pohańbioną przez ludzi twarz. Zobaczą Go umierającego, ale w tej twarzy poranionej, pohańbionej, pokrwawionej i twarzy, która była twarzą sługi Boga, mają rozpoznać jednak zwycięską, zbawczą chwałę Boga. Tutaj twarz Jezusa się przemienia, żeby im pokazać, że ona zawsze ma w sobie chwałę Boga. Nawet wówczas, kiedy patrząc ludzkimi oczami, nie zobaczy się tej chwały, ale patrząc oczami Boga, oczami ducha przenikniętego wiarą w Boga, w sługę Boga Jezusa Chrystusa, tę chwałę się zobaczy. Co to znaczy dla nas? Cała ta Ewangelia przemienienia. A my? W jakich twarzach widzimy chwałę Boga? W twarzach wygładzonych chwałą ludzi? Czy też w twarzach promieniujących chwałą Boga z bliskości z Nim? W twarzach także i wówczas, a zwłaszcza wówczas, gdy są one poranione, pokrwawione i sponiewierane w dosłownym lub przenośnym znaczeniu przez wszelkich złoczyńców. Patrzmy na twarze ludzi i na swoje własne twarze oczami Boga, oczami dzisiejszej Ewangelii. Nie patrzmy oczami ludzi ich ocen. Zobaczmy we własnej twarzy i w twarzach innych ludzi w świetle Ewangelii przemienienia chwałę Chrystusa, bo ona tam jest. Chwałę umiłowanego Syna Boga, który za nas umarł i zmartwychwstał. Ta chwała Chrystusa, chwała Boga jest we wszystkich ludziach, którzy cierpią i zwyciężają, podobnie jak On, będąc z Nim i w Nim.